ja może przypomnę tak na początek jako takie zagajenie o kilku rzeczach. Mianowicie przez jakiś czas mówiłem o tym, mówiłem o tym, że życzeniem Pana Jezusa jest, byśmy byli płomienni duchem, byśmy płomienni duchem Bogu służyli. Tak mówi Słowo Boże, mówi list do Rzymian, płomienni duchem Panu służcie. I ja miałem sobie to, Bóg do mnie przemówił przez obraz pieca. Opowiadałem Wam, już nie będę powtarzał, sytuacji takiej, że miałem problemy z piecem, który mi się ciągle tam zapychał, nie chciał palić i okazało się, że wszystkie parametry musiały być dobrze nastawione. Jeśli jeden parametr jest zły, to się okazuje, że możemy temperatury nie nabierać i tak dalej. I taki duchowy obraz do życia chrześcijańskiego, że jeśli pewne parametry w naszym życiu nie są właściwe, albo nawet jeden parametr, to nasze życie nie będzie właściwe. I dzisiaj też może o jednym parametrze chciałbym porozmawiać w naszym życiu. Więc to jest jedna rzecz. Następna rzecz to ta, że mówiliśmy o tym, że to w środę, może tydzień temu, że aby podobać się Bogu, by zyskać upodobanie w oczach Bożych, to jeśli Bogu coś ofiarujemy, to musi to być najlepsze. Tak w Starym Testamencie było napisane, że dla zyskania upodobania to musimy dać samca, który jest bez skazy czy cokolwiek. A prorok Malachiasz mówił, że jeśli przynosimy rzeczy, którymi sami gardzimy, ślepe, kulawe, to jak można zyskać upodobanie. Więc takie rzeczy, tak w skrócie powiem o tym jednym parametrze i o tych, o wszystkich parametrach, które muszą być dobre w naszym życiu i o tym, że nasze ofiary muszą być najlepsze. Ale może tak na początek zadam takie pytanie dotyczące słyszenia głosu Boga. Kto z nas mógłby powiedzieć, że słyszał głos Boga w tym tygodniu? Tak z ciekawości. Ja nie pytam, żebyście powiedzieli, co słyszeliście, ale tak z ciekawości. No, podnieśmy ręce, zobaczmy. Kto słyszał głos Boga? Na Bogu, popatrzcie na siebie. Kto słyszał głos Boga? Chwała Bogu. I dzięki, że podnieśliście te ręce. Ale to specjalnie takie, ja specjalnie się nie pytałem, nie patrzyłem tam, nie zaglądałem za piec, już nie wiem tam za piecem, jak to wyglądało, nieważne. Ale na chwilę się skupmy na tym. Dlatego, że tak normalnie, jeśli w świecie ktoś mówi, by powiedział, że no, Bóg do mnie powiedział coś takiego i takiego, prawda? Tak w świecie byśmy poszli do pracy, powiedzieli, wiecie co, Bóg mi powiedział, to ludzie by, Bóg mu powiedział, tak? To już by było...
Głosy słyszy.
Rozumiemy, że to tak w zasadzie, pomimo, że Polska jest chrześcijańskim krajem, jakby ktoś powiedział, że Bóg mu powiedział, to by tak jakby wszyscy życzliwie patrzyli ze zrozumieniem i Bóg mu powiedział. No to więc w świecie tak ludzie patrzą. Ale kochani, czy w Kościele też tak nie jest? Czasami. To znaczy powiem tak, że w Kościele też czasami jest takie spojrzenie. Dlaczego? No bo mówię, czyli wśród ludzi wierzących, ludzi, którzy czytają Biblię, narodzili się na nowo, wierzą w Pana Jezusa, też czasami jest takie, mówię, no tak, ale wiesz co, no ale tyle przegięć jest, są fałszywi prorocy, ludzie głupoty czasami jakieś tam gadają, herezje. No i rzeczywiście, wielu też nadużywa tych rzeczy, że Bóg mi powiedział, że Pan mi powiedział. No więc to nawet jest w świecie chrześcijańskim czasami, że mówienie na co dzień, że o, Bóg mi powiedział coś tam, to też takie może być trochę, wydaje się, niesmaczne, nie tak dobre nawet. No tak jest czasami, że to jest takie, o, tak raczej się nie wyrywamy, nawet tak, jak zadam to pytanie, to to do kogo Bóg mówił. To też tak wygląda. No ale inną sprawą jest, może nie będę się dzisiaj skupiał na herezjach, tylko inną sprawą jest, że czasami ludzie mówią, że Bóg do nich mówi i często Bóg im mówi, ale na temat innych osób. Rozumiecie, o czym mówię? I to jest rzeczywiście podejrzane, dlatego że według według mnie, według tego, jak znam Boże Słowo, na ile znam Boga, to kiedy Bóg zaczyna mówić do człowieka, to w pierwszej kolejności zaczyna mówić do niego samego, na jego samego temat. A przykładem może to być prorok Izajasz. Stary Testament, co prawda, ale tak samo na przykład teraz przychodzi mi apostoł Paweł na myśli. Izajasz w Starym Testamencie znalazł się w obecności Bożej, był prorokiem. I pierwsza rzecz, którą Bóg mu powiedział bez słów w zasadzie, tylko on, to jakby informacje przepłynęły do jego wnętrza, kiedy zobaczył Boga w jego świętości, biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych wad, powiedział. Czyli najpierw, zanim jakiekolwiek słowo otrzymał do innych ludzi, otrzymał słowo do samego siebie. I dlatego mówię, to jest podejrzane czasami, jak ludzie, no podejrzane, czy nawet niewiarygodne, jeśli ludzie mówią, że no wiesz, Bóg mi mówi, że ty masz to i to zrobić. Ale ta osoba sama, Bóg nie mówi, co ona ma zrobić, żeby uporządkować jej życie. Więc to jest rzeczywiście, możemy sobie powiedzieć, no rzeczywiście, coś to jest chyba nie tak. I podobnie było z apostołem Pawłem. Zobaczcie, który przecież był apostołem pogan, założył tyle kościołów. Bóg go używał bardzo potężnie. To przecież pierwsza rzecz była, jak oświeciła go światłość z nieba, to usłyszał: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? To było słowa bezpośrednio do niego, na jego temat. Dopiero potem gdzieś tam mógł mówić do innych, mógł pisać listy, które stały się Słowem Bożym. A więc właśnie to jest tak. No dobrze, ale bo pytałem o tym, kto słyszał głos Pana i tak dalej. W takim razie, ale co mówi Słowo Boże na ten temat? Co mówi Pismo? I do kilku miejsc się dzisiaj zwrócimy, może niewielu. I pierwszy taki fragment chcę przeczytać z pierwszej księgi Samuela, to będzie ze Starego Testamentu. 15 rozdział, werset 22 i 23. Tam jest historia, w której, no może powiem w skrócie, historia, czego ta historia dotyczyła. Historia dotyczy króla Saula, który był w bitwie z Amalekitami, to byli wrogowie Izraela. Miał polecenie, aby odłożyć klątwą, czyli wytracić różne rzeczy, które były złe, i nie dotrzymał tego polecenia, bo pewne rzeczy sobie zaoszczędził. No i kiedy przyszedł prorok Samuel, to skierował takie słowo. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i on zgardził tobą, nie będziesz królem. To jest ciekawe, bo tam jeszcze inny przykład mówi, czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach, co w słuchaniu głosu Pana. Ale to jest podobne, posłuszeństwo dla głosu Pana, żeby być posłusznym, trzeba go słuchać. A więc w słuchaniu głosu Pana. Więc wracam do tego mojego pytania, kiedy mówiliśmy o tym, że aby podobać się Bogu, musimy składać najlepsze ofiary. I możemy sobie tak w pierwszym momencie myśleć, no tak, to czyli muszę dawać dużo pieniędzy. No tak, dużo pieniędzy też oczywiście. Ale przede wszystkim muszę słuchać głosu Pana, bo nie możemy na przykład zastąpić naszymi jakimiś pieniędzmi, czy nawet jakimiś tam ofiarami słuchania głosu Pana. Bo ktoś na przykład może być człowiekiem bogatym, że nie ma problemu, byśmy powiedzieli, jak na siebie, i może w ten sposób załatwić, a więc to zupełnie nie o to chodzi tak naprawdę. O słuchanie głosu Pana, więc słuchanie głosu Pana jest lepsze niż jakakolwiek ofiara. Tak mówi, lepsze niż tłuszcz. A werset werset następny jest po prostu bombowy. A nieposłuszeństwo, czyli niesłuchanie głosu Pana, jest takim samym grzechem jak czary. A krnąbrność, słowo krnąbrność w języku hebrajskim, w innym przekładzie czytałem, można też powiedzieć jako upór, pycha, krnąbrność. To jest coś podobnego. Upór, pycha, krnąbrność. Jest takim samym grzechem, jak powiedziane jest oddawanie czci na przykład bożkom domowym, czy obrazom albo bożkom domowym. A czar, jaki to straszny grzech, czar, ale się okazuje, że można być czarownikiem, pomimo że się nie ma wahadełka, ani kart, ani tarota, ani innych rzeczy, tylko czarownikiem jest ten, kto jest nieposłuszny głosowi Pana, tak mówi Biblia. Halo, można być czarownikiem, tak mówi Biblia, to jest straszny werset tak naprawdę. To jest takim samym grzechem nieposłuszeństwo, jest takim samym grzechem jak czary. I oczywiście historia dotyczyła Saula, powiem, i polecenia zniszczenia Amaleka, Amalekitów i wrogów Bożych. I tu jest ciekawa rzecz, że Bóg powiedział wcześniej do niego, że chcę pomyśleć to, co uczynił Amalek w tym 15 rozdziale. Izraelowi starając mu na drodze, gdy wchodził z Egiptu. Idź więc teraz, pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię, niemowlę, wołu, owce, wielbłąda i tak dalej. No takie były czasy. Takie były czasy, tak to było. Więc wszystko miało być wytępione, ale czytamy, że w 9 rozdziale, że lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga, to jest króla Amalekitów, i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazje jagnięta, wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli tylko dobytek lichy i marny. Nie, to szkoda, żeby to zniszczyć. Taka mniej więcej była postawa Saula. I ktoś może powiedzieć, no tak, mówię, odnosząc to do dnia dzisiejszego, no dobrze, ale to był król, to był Stary Testament, no to jest taka historia, jak to się ma do mnie, czy to rzeczywiście do mnie dotyczy, no że nieposłuszeństwo takim samym jak grzechem, jak czary, no bo w Starym Testamencie Bóg nie mówił do wszystkich ludzi wyraźnie, ale właśnie do proroków, kapłanów i królów, tak, właściwie takie trzy grupy ludzi byśmy wyróżnili, no jeszcze sędziów, czy jakichś sędziów, albo jakichś poszczególnych mężów Bożych. Ale tak, Duch Święty, czy Bóg bezpośrednio raczej nie miał kontaktu z osobami, tak byśmy mówili, byli pośrednicy inni. A więc może powiemy, no dobra, no to był król i tak dalej, to był Stary Testament, ale no, co to ma wspólnego dzisiaj? Ja nie jestem królem, żyję w Nowym Testamencie, czyli w Nowym Przymierzu. No i właśnie, bracia i siostry, w takim razie, jeśli tak byśmy mówili, to ja może zwrócę się do Nowego Testamentu i takie kilka takich wersetów. Pierwszy werset z pierwszego listu Piotra, 2,9, dla przypomnienia i podkreślenia. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozkłażali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc to nie jest tak, że nie jesteśmy królami, jesteśmy rodem królewskim i kapłanami w Nowym Testamencie. To nie jest do końca tak. I dalej, i też inne miejsca mówią, że będą królować przez Jezusa Chrystusa w życiu. A więc jesteś z rodu królewskiego, jeśli jesteś chrześcijaninem, jesteś dzieckiem Bożym. Amen? Tak jest. A więc to jest pierwsza rzecz. I kapłanem jesteś. A więc głos Boży mamy słyszeć. To jest jedna rzecz. Pierwsza rzecz. A inny fragment jest, no jeszcze chyba co do tego, jeszcze mocniejszy. Otwórzmy Ewangelię Jana, 10 rozdział. 10 rozdział Ewangelii Jana, pierwszych 7 wersetów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Ten odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. A więc, co mówi Pan Jezus? Po pierwsze, to jest napisane, że w ogóle Jezus jest, czytamy tutaj jakby z tego, jest i odźwiernym, i drzwiami, i pasterzem. Może 7 werset. Powiedział: ja jestem, zaprawdę powiadam wam, jestem drzwiami dla owiec. W 11 wersecie czytamy: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. A więc jest pasterzem i odźwiernym i drzwiami. I czytamy po pierwsze, że owce słuchają jego głosu i idą za nim. I to jest bardzo ciekawe, że to jest w Nowym Testamencie. Pan Jezus mówi, że owce mają słuchać głosu pasterza. Nie tylko słuchać, ale idą za nim, nie mają stać. Mają iść za nim. To jest ciekawe. I taką refleksję mam, że Pan Jezus, że Bóg jest Bogiem żywym, jego obecność jest żywa. To nie jest takie, że po prostu to, co było ileś lat temu, jest tak samo. Nie wróci to, co było ileś lat temu. Tak myślę, że nawet rozmawialiśmy tutaj dzisiaj bracie Michale Chydziku. Też mogę sobie przypominać takie nabożeństwo, że on przyjechał, że byliśmy tam gdzieś chyba, tam gdzie tam było chyba w tej chwili kiedyś w Dom Partii, czy biblioteka, czy co tam jest, tam byliśmy. Chyba tak, właśnie. Ale dzisiaj nie pójdziemy tam na nabożeństwo z bratem Michałem Chydzikiem, rozumiecie mnie? To było wtedy, dzisiaj tego już nie ma, choćbyśmy chcieli. O Boże, obecność spotkania są tutaj. Choćbyśmy, nie wiem jak chcieli, nie pójdziemy na spotkanie, że będą te same osoby w tym samym wieku, po prostu to jest niemożliwe. To taki tylko przykład, że Boża obecność się zmienia, czasy się zmieniają. A więc po pierwsze, owce słuchają głosu i idą za nim. A więc Pan Jezus chce, by owce znały jego głos, bo czytamy, że owce znają jego głos, tak? A za obcym nie pójdą. Po pierwsze, mamy znać głos Jezusa, nie iść za obcym i iść za nim. Ale muszę powiedzieć, że chociaż ten fragment czytałem wiele razy, wiele lat temu usługiwałem na ten temat, to wczoraj znowu cudowne, że Słowo Boże mnie zawsze uderza. Uderza w taki cudowny sposób, że coś nowego można wyciągnąć. Ten głos pasterza i głos jest, czyli głos Pana Jezusa, to nie jest głos taki ogólny do wszystkich owiec. Też taki może być, że no owce, słuchajcie mnie, jak głos na przykład w radiu, głos tam radio, to nadaje komunikat, czy nawet orędzie jest tam, czy prezydenta, czy kogoś. No, owce, słuchajcie mnie, list. Wiecie dlaczego? Napisane jest, że owce słuchają, trzeci werset, słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Po imieniu. Czyli każdą owcę osobno. Andrzeju, Jolo, Bożeno, Anusz, Danusiu, Mariuszu, Kuba i tak dalej, Małgosiu, Dominiko, Zenek i tak dalej. Czyli ten głos jest do wszystkich, ale jest też po imieniu. Zobaczmy, to jest wola Pana Jezusa, że ten głos jest też po imieniu, czyli do każdego człowieka. I wracamy do tego wersetu z ze Starego Testamentu, na kiedy się cofniemy. Pamiętamy, że nieposłuszeństwo, grzech jest jak czary, a upór, krnąbrność i tak jak bałwochwalstwo. Jeszcze kojarzy nam się, że Stary Testament jest cieniem rzeczy przyszłych, tak mówi Pismo Święte, czyli takim obrazem tego, co przychodzi kiedyś. Te historie są napisane dla naszego ostrzeżenia. Izrael miał wrogów, którzy byli tacy konkretni, Faraon, Amalek, Amalekita. Czy my mamy takich wrogów w naszym życiu duchowym? Amalekitów. Mamy takich Amalekitów, prawda? Amalekici to nie są, to nie jest może konkretny naród, który dzisiaj żyje, ale są duchowi wrogowie, Amalekici, którzy chcą zniszczyć twoje i moje życie. Taka jest prawda. I zawsze. I kiedy Bóg mówi coś tam, zniszcz to, prawda? To, co pochodzi z tamtej strony, to nie jest czasami, że się litujemy, że nie chce nam się zniszczyć tego wszystkiego, co pochodzi gdzieś tam z tamtej strony. No to takie pytanie. Ale znowu wracam do tego. Nieposłuszeństwo jest takim grzechem jak czary, a upór czy krnąbrność jak bałwochwalstwo. A więc mówię, możemy mieć w kościele czy wśród nas ludzi czarowników i bałwochwalców. Ale ktoś powie tak, no wiesz co, ale to mnie nie dotyczy, to nie jest słowo do mnie, bo gdyby Bóg do mnie mówił, to na pewno bym słuchał. Ale ja po prostu nie słyszę. Nie słyszę, więc chyba Bóg do mnie nie mówi. To nie jest do mnie słowo. No, gdybym powiedział tak wyraźnie, to bym słyszał. Ale podam wam, kochani, ilustrację, przykład. Ilustrację z życia, która bardzo dobrze pewne rzeczy pokazuje. Ja akurat każdy się daje ilustrację jakby ze swojej dziedziny. Pan Jezus, kiedy chodził, też dawał takie zrozumiałe ilustracje dla ludzi, gdzieś z rolnictwa, z rybołówstwa, było dla nich bardzo zrozumiałe. Ja też dałem wam ilustrację na przykład z pieca, też wielu ludzi się orientuje, czym jest piec. No podam przykład też z mojego zawodu, bo akurat mam taki zawód jako nauczyciel. Nauczyciel, jak niektórzy myślą, zawód nauczyciela jest bardzo przyjemny, bezstresowy, kupa pieniędzy, kupa wolnego, prawda, i tak dalej. No ale to taka dygresja. Więc ostatnio, kiedy byłem w pokoju nauczycielskim na szkole muzycznej, to kiedy nie przyjdę, to słyszę, jak moje koleżanki, nauczycielki, to nie będzie tajemnica, rozmawiają na temat, to szkoła muzyczna jest, elitarna, na temat zachowania uczniów na korytarzu. To szkoła muzyczna, mała szkoła, posłuchajcie, nie jakaś tam wielka. No i ja już mi się tego nie chcę słuchać, kiedy tak na herbatę. Porozmawiajcie o czymś innym, tak bym chciał powiedzieć. No więc u nas taka historia jest, że no są dyżury, dyżurują od jakiegoś czasu nauczycielki na korytarzu, ale to nie jest taka szkoła, że są ogólne lekcje i jest przerwa, a potem jest dzwonek. Tylko tak, no są jakieś tam lekcje teoretyczne, ale też są lekcje indywidualne i często rodzice przywożą, te dzieci tak się szwędają, rodzice też na korytarzu siedzą tak, że na przykład nogi są porozkładane i nie można przejść. Rodziców, jak i uczniów. Poprzek i tak dalej, również mamusie, chcę wam powiedzieć. No tak to, nie wierzycie w to. Nie uwierzylibyście, no ale tak, ale to jest prawda. No i ostatnio jedna nauczycielka opowiada, że wychodzi jako ta dyżurna, no i chłopiec jakiś tam rzuca śmieciami, przestań rzucać. Mówi mu normalnie, no przestań, po prostu proszę tego nie rób. Mówi. I w tym czasie otwierają się drzwi, wychodzi inna nauczycielka i w którym momencie, kiedy on zwraca uwagę, on se puszcza samolocik w panią Elę Tucharską. I co ja mam z tym chłopakiem zrobić? Albo najczęściej jest tak, że te dzieci latają jak opętane, wrzeszczą i ktoś tam wychodzi, no proszę, przestańcie, nie róbcie tego. Rodzice najczęściej nie reagują, chcę wam powiedzieć. No, rodzice są bardzo zadowoleni, że dzieci sobie tak biegają po szkole. Dzieci po prostu nie słyszą, co ten całkowicie nauczyciel mówi. Chociaż on mówi, proszę nie biegajcie. I to się nazywa właśnie nieposłuszeństwo i krnąbrność. Upór i pycha. To właśnie tak się mniej więcej nazywa. To jest przykład tego. No albo jakiś inny przykład z kolei, że obowiązuje zmiana obuwia, ewentualnie można sobie takie kupić za złotówkę. No takie jak w szpitalu. No, jest dziewczyna, siedzi tam z buciolami. Dlaczego nie masz? Bo nie wzięłam. To proszę zmienić buty. Nie. No to kup sobie ochroniacz. Nie mam pieniędzy. No to proszę wyjść. To dziewczyna po prostu siedzi i nic. I tam mówi, nie wie co ma zrobić. Więc to jest krnąbrność, upór i nieposłuszeństwo. I jeszcze kiedy takiego ucznia, chcę powiedzieć, zapytamy na przykład, przyłapiemy go, nie? No, dlaczego tego nie robisz? On powie, ja nie wiem, ja nic nie słyszałem. Ja nie żartuję. Tak to jest, to nie są żarty. Bo pracuję, ja pracuję z dziećmi. Ja w ogóle nie wiedziałem, że tak nie wolno biegać. Ja nie wiedziałem, że muszę tam każdyć. To jest przykład krnąbrności i nieposłuszeństwa. Moje pytanie, nie podnoście rąk, czy czasami nie zachowujemy się tak w stosunku do Boga, do głosu Boga? Czy tak się nie zachowujemy czasami, do głosu Boga? Jak te dzieci, ja nie słyszałem, żebyś ty mówił, no ja nie wiem. Nie można? Naprawdę? Powiem tak, nauczyciel oczywiście może na końcu zdenerwować się, ryknąć, złapać tego, i tak czasami się zdarza, że chłopiec leci, już pada na mnie, albo się potykam po prostu, bo tak jest, że potykam się o tych dzieci, to się w końcu, czemu tak robisz, i tam go można ryknąć, i wtedy już się przestraszy. Jak rodzic zobaczy, to zaraz będzie sądem pewnie straszył, więc można ryknąć, wziąć go do dyrektora, chociaż dyrektor sam tam niewiele najczęściej robi, bo się boi rodziców, takie prawo mamy. Albo zagrozić tam wyrzuceniem ze szkoły, czy tak dalej, i tak dalej. No wtedy nauczyciel, wtedy już uczeń nie powie, że nie wie o co chodzi. I powiem wam tak, bracia i siostry. I Bóg też może stanąć na naszej drodze, ryknąć na nas i potrząsnąć, tak? Może to zrobić Bóg? Może? Może. Pytanie, czy tego chcemy? Chcemy tego, bo ja nie chcę. Pamiętam, jak brat Denis Grinicz, nasz. Ja się kiedyś mówił, dlaczego się modli? Wstaje o 4 rano. No chwała Bogu, że wstaje o 4 rano. Może być to 4, może być 5, może 8, albo któraś, nie wiem. Mówi, że ja chcę być przed Bogiem. Nie chcę, żeby do mnie przemawiał przez okoliczności, tylko mówi, Boże, halo, ja tu jestem. Mówi, nie musisz przez jakieś straszne okoliczności do mnie przemawiać. Więc Bóg może stanąć, ryknąć na naszej drodze, bo On może tak zrobić. Ale chcę wam coś powiedzieć. Musimy zrozumieć, jaki jest głos Jezusa, bo tak naprawdę słyszymy, mówimy o głosie Pana Jezusa Chrystusa, że On jest naszym pasterzem. Nie mówimy tutaj o głosie Boga gniewu, Boga sądu. Nie o tym tutaj mówimy, chociaż Bóg może takim głosem przemówić. To co do tego nie ma wątpliwości. Nie będzie o tym, nie o tego typu głosie dzisiaj jest ten wykład. Ale najlepiej scharakteryzował Pana Jezusa jako sługę Pana Izajasz. Czytamy w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale. Gdy się o tym Jezus dowiedział, 15 wersetu, oczy stamtąd i szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. Przykazał im, aby go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał. I nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Trzciny nagromadzonej nie dołamie, a nóg lejącego nie zgasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. W imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Więc nie będzie się spierał ani krzyczał. Nikt na ulicach nie słyszy jego głosu. I to jest ciekawe z tym spieraniem i krzyczeniem. No my jako ci ziemscy niedoskonali rodzice, chociaż chcemy jak najlepiej, czasami, może wy tak nie mieliście, ale jak to mówię to z innymi uczniami, znowu mi się obraz ten do szkoły przypomina. Mówimy do dziecka często, no załóż tę czapkę. Nie. Gówniarzu, załóż tą czapkę, bo jest zimno. Załóż ten szalik. Albo... Nie, to akurat nie patrzę na gościa. Albo... Albo... No zjedz tą zupkę. Nie. No jedz te warzywa, żebyś był zdrowy. No jedz gówniarzu, zjedz tą surówkę. I tak my jako rodzice robimy, bo chcemy, żeby dobrze było z naszymi dziećmi, żeby było zdrowe, żeby się nie zaziębiało. I znowu mi się przypomina ze szkoły muzycznej, kiedy... obraz, no sorry za te, no ale ze swojej pracy, kiedy chłopiec, okazało się, że jeden chyba na fortepianie grał, nie pamiętam na czym, nie chciał przyjść na lekcję, raz idę, patrzę, co to jakieś, czy jakieś biją tego chłopaka, czy molestują, czy co, i to nasi tacy dobrzy znajomi, porządni ludzie, ten chłopak uparł się, że nie będzie po prostu, nie przyjdzie na lekcję z fortepianu, tak?
Położył się.
12 lat, kładł się, rodzice go tam budzić rok temu, ciągnęli go po prostu do szkoły, a on tak się nie zapierał. Jeśli ktoś był na weselu Magdy Woźniak, to to był człowiek, który
grał w zespole
razem
na saksofonie,
nie na saksofonie, z tym, z Woźniakiem.
No, a ten chłopczyk jest u mnie w grupie i chodzi jak zegareczku, bo go już
tak... No tak, ale w każdym razie... W każdym razie było coś takiego, że widziałem coś takiego, że rodzice się starają, pójdziesz do tej szkoły. Ja ci mówię, że pójdziesz do szkoły, bo ja ci... i tak dalej. Pan Jezus nie będzie się spierał ani krzyczał. On mówi rzeczywiście, synu, córko, to jest coś, co niszczy twoje życie, bo to Amalekici chcą to zrobić. Usuń to ze swojego telefonu. Usuń to ze swojego komputera. Ja nie słyszę. On nie będzie powtarzał. I dla mnie to jest straszne, że Bóg... Zastanawiam się, ile rzeczy Bóg mi powiedział i on nie będzie powtarzał. Nie będzie się ze mną spierał. Jeśli ja powiem nie, to nie. Nie będzie się spierał ani krzyczał. Kochani, a więc to jest najlepsza ofiara. Posłuszeństwo dla głosu Pana jest lepszą niż tłuszcz, niż cokolwiek, niż nawet głośne uwielbienie. Nie, dobre jest głośne uwielbienie, to jest też ofiara, ale to nie o to chodzi, ale nie można złożyć Bogu żadnej ofiary, jeśli nie słuchamy głosu, Jego głosu. Wszystkie ofiary są wtedy bez wartości. Nie zastąpią tego. Ale tak, z innej beczki teraz zapytam, zbliżając się do końca. Załóżmy, że człowiek pierwszy raz w ogóle spotyka się z Bogiem, no bo tak jest, że pierwszy raz dociera do niego, że Bóg jest żywy i coś do niego mówi w ogóle. No bo powiedzmy sobie szczerze, że no tak jest. To jak, co waszym zdaniem, jaką pierwszą rzecz człowiek może usłyszeć od Boga? Waszym zdaniem, jestem ciekawy, bo ja mam swoje zdanie, to jak myślicie? Pierwsza rzecz, na początku, jaką pierwszą rzecz może człowiek usłyszeć od Boga? Pierwsze zdanie, pierwsze słowo, które usłyszy. Amen. Amen. Czy ktoś ma jakiś... Masz jeszcze coś chce powiedzieć? Amen, siostro. Ja, siostra Bożenka, to sobie zapisałem, to powiedziałem. Wierzę, że właśnie tak jest. Napisane jest, że... kluczowy czy ulubiony werset z Biblii. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale życie wieczne miał. Czyli zaczyna się od miłości. I ja też to wierzę, że pierwsza rzecz, którą jeśli się w ogóle spotkasz z żywym Bogiem, to nie usłyszysz: o, wędrę cię, o, kocham cię. To jest pierwsze słowo. Chwała Bogu. Jeżeli co innego słyszymy, to prawdopodobnie usłyszeliśmy, to nie był to żywy, prawdziwy Bóg, Stwórca nieba i ziemi. To nie spotkaliśmy się z Nim, jeśli co innego usłyszeliśmy. Tak myślę. Potem, w następnej właśnie rzeczy jest, że kocham cię, Bóg i dałem swojego syna za wszystkich i za ciebie, no i w związku z tym uwierz i naśladuj i tak dalej. To już są jakby dalsze instrukcje. O nich nie mówi. Tak, tak, tak. To są już dalsze rzeczy. Tak, oczywiście. Ale pierwsza rzecz właśnie, kocham cię. Też tak myślę. I powiem wam jeszcze, jakie słowo może Bóg powiedzieć, to wam troszeczkę tak powiem, jakby w odskoczni. W środę o tym mówiliśmy, że w Polsce, jak wiecie, była pani Rebeka Kiesling, moja siostra. Co słyszał o tej kobiecie? Słyszeliście o tej kobiecie? Tak, na Bogu. Ona jest w takim ruchu pro-life. Ona jest Amerykanką i została poczęta w wyniku gwałtu. Została adoptowana przez żydowską rodzinę polskiego pochodzenia. Dowiedziała się o tym, mając 18 lat, w jaki sposób została poczęta. Nawróciła się, została chrześcijanką i potem no, działa w takich fundacjach, czy jako właśnie na rzecz obrony życia. Nie pamiętam w jakim stanie, Iowa, czy jakiś tam zawdzięcza to, nie pamiętam nazwy tego stanu, w każdym razie zawdzięcza swoje życie temu, że prawo aborcyjne, antyaborcyjne zabraniało nawet kobietom w wyniku gwałtu przerywania tak, ciąży. I ona się spotkała potem ze swoją matką i tak biologiczną oczywiście i tak dalej. I była, jak tak wspomnę, w Polsce na kilku uniwersytetach nie pozwolono jej zrobić wykładów wskutek protestów w Warszawie, w Wrocławiu. Na KUL miała wykład. Była też w telewizji polskiej, TVP, u Jana Pospieszalskiego, jeśli ktoś oglądał. Bardzo rozmawiać była, to bardzo ciekawy program. I tak powiem, niestety zobaczyłem końcówkę, nie wiem, na Polkiantach, czy kiedyś była w telewizji Trwam. I to było bardzo ciekawe. Ja widziałem niestety tylko końcówkę, ale być może można to gdzieś na internecie sobie zobaczyć. To było ciekawe, bo ona przez tłumacza na żywo rozmawiała, ten ksiądz prowadził. Rozumiem, że to była posługa duszpasterska dla słuchaczy. Ja nawet widziałem, jak ona ze łzami tam obcierała słowo. I ona po prostu głosi Ewangelię przez telewizję. To było niesamowite. I właśnie powiedziała o wartości, że ona nie musi żadnej wartości się doszukiwać, nie wiedziała, czym jest warta, bo swoją wartość ona rozumie, kiedy patrzy na krzyż, jak wielka cena została za nią zapłacona. I ona to właśnie, to jest ciekawe, z pamięci, będąc tam w telewizji Trwam, przywołała właśnie tą cenę, fragment z księgi proroka Ezechiela z 16 rozdziału, że jest taki obraz Izraela, kiedy właśnie Bóg jakby do Izraela mówi, że został począty jako taki mieszaniec, był jak porzucone dziecko. I przeczytam ten fragment, ona to zacytowała. Synu człowieczy, on oznajmi Jerozolimowi jego obrzydliwości. Powiedz, tak mówi wszechmocny Pan do Jerozolimu. Twoje pochodzenie i twój ród wywodzi się z ziemi kanaanejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a twoją matką Chetytka. A z twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny, nie odmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarto cię solą, nie owinięto cię pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w twojej krwi, wtedy wyzwałem się do ciebie leżącej we krwi. Żyj i rośnij. Bóg powiedział, żyj i rośnij. To słowo zacytowała. I myślę, że to samo słowo na początku, tak jak mówiliśmy, jakie pierwsze słowa Bóg może powiedzieć do człowieka. Kocham cię. Żyj i rośnij. Dalej, nie będę z tych słów czytał, bo tam niestety już potem są mniej przyjemne słowa do Izraela, że Izraelowców i tak dalej. Tego nie będziemy cytowali. Ale pierwsze słowa są właśnie takie. I kochani, jak wspomniałem, że pierwsza rzecz jest miłość. Bóg mówi o miłości, ale potem mówi, kocham cię i w związku z tym, ponieważ cię kocham, chciałbym z tobą żyć wiecznie. Tak pomyślałem, że rodzice, kiedy mają dzieci, no to tak jest po pewnym czasie, że te dzieci gdzieś tam, no powiem, znaczy, w powinny się odseparować, gdzieś tam no, żyć swoim życiem, ale tak fajnie by było rodzicom, żeby mieli kontakt jednak z dziećmi, prawda? Tak jakby gdzieś, jak dzieci wyjeżdżają na przykład na drugą półkulę do Ameryki, to tak jest, głupio mi się wydaje. I tylko tam czasem na, teraz na przykład też telefon. Dlaczego myślę, że Bóg mówi, no to nie wystarczy, że cię zrodziłem, ja chcę z tobą wiecznie żyć. I dlatego właśnie Bóg dał ofiarę Pana Jezusa, żebyśmy mogli z Nim żyć wiecznie. I podaję szczegóły tej drogi, a więc słuchaj Jezusa, naśladuj Go. I tutaj chcę powiedzieć, znowu przeczytać jeden werset z listu. 1 Piotra 2,21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając nam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Ja skupię się na tym, że Chrystus zostawił nam przykład, żebyśmy wstępowali w Jego ślady. Czyli mamy słuchać Jezusa, iść za Nim i wstępować w Jego ślady. Czyli robić to, co On robił, co robi, co robił. Z czym mi się kojarzy wstępowanie w ślad, Gosia, powie nam. Kiedy idziemy na przykład, my akurat mamy tak, że przechodzimy przez takie podwórko tutaj do kościoła, przechodzimy takie podwórko i zimą, kiedy napada śnieg, to pierwsza osoba wydeptuje tam drogę. I tak, potem następne osoby, które idą, to już staramy się dokładnie włożyć nogę w te, żeby tam sobie butów nie tego, tak się wstępuje, prawda, tak się wchodzi. Mamy wstępować, słuchać Pana Jezusa, wstępować dokładnie w te ślady, gdzie On był. A On na przykład był na pustyni, był na modlitwie. Ja tylko mówię, że na przykład przyjął chrzest wodny, chociaż nie musiał tego zrobić, bo był sprawiedliwy, ale mówi do Jana, ustąp, bo godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Czyli to była sprawiedliwość dla Niego, to tym bardziej dla człowieka, aby obmyć się z grzechów. A więc nie możesz mówić, nie, to ja nie słyszę tego, to nie do mnie i tak dalej. To taki tylko przykład, inne rzeczy. A więc Pan Jezus zostawił nam przykład. Był pełen ducha. Był pełen ducha. I tak dalej. I teraz jeszcze wracam do, na koniec, do Jana. Jeden werset jeszcze zadam takie pytanie, ale też bez... Bez pytania, żebyście to pytanie głośno powiedzieli, dokończę swoją myśl. Proszę, to jest pierwszy list Piotra. Jeszcze ten list Piotra. Że zostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w jego ślady. Doczytam. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości, żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem jak zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza, stróża dusz waszych. Takie piękne słowo, zbłąkane owce. To słowo już takie było czasami gdzieś też wykpiwane, czyli w literaturze gdzieś tam. A ja mam takie zadaję pytanie. Jaką owcą jesteśmy? Czy masz pasterza, czy jesteśmy jak zbłąkani? Ja wiem, że chodzimy do kościoła, nawet, no, to, że tutaj jesteśmy to dzisiaj, to bardzo dobrze. Ale czy słyszymy głos pasterza, czy idziemy za nim? To jest właściwe pytanie. Czy znamy ten głos, czy idziemy za nim? I powiem wam na koniec, że ludzie, że są takie dwie złe postawy. Kiedyś na ten temat mówiłem. Mówię na podstawie Ewangelii Jana, tego 10 rozdziału. Pan Jezus mówi, że owce idą za mną, a nie pójdą za obcym, bo nie znają głosu obcych. są dwie skrajne postawy. Pierwsza, złe postawy. Pierwsza, że ludzie w sensie duchowym nigdzie nie idą. Mówią, a tam będę szedł gdziekolwiek, nie słyszę tego głosu. A znowu inni ludzie idą za obcym głosem, też idą w jakieś zwiedzenia. Wszystko, co tam gdzieś im do tego. I właściwie myślą, że tylko są takie dwie możliwości. Jeżeli idziesz za jakimś duchowym głosem, to idziesz w zwiedzenie. Nawet lepiej nigdzie nie iść. Prawidłowa opcja jest ta, że mamy znać głos Jezusa i iść za Nim. Amen. To jest to życie, więc to jest wola Boża dla mnie, Ciebie, dla Kościoła. Abyśmy znali i szli. I powiem Wam, że ludzie lubią iść za jakimiś głosami. Lubią być prowadzeni za jakimiś głosami. I chyba najbardziej tragiczne to coś, czego nie słyszeliśmy do tej pory, ale może słyszeliście, że w ostatnich dniach najnowszy diabelski wynalazek to jest gra, która młodych ludzi prowadzi do samookoleczenia i samobójstwo. Błękitny wielowód. Słyszeliście taką, no to Wam powiem przez chwilę. Kilka dni temu usłyszeliśmy, że trzy dziewczynki gdzieś tam w Szczecinie samookaleczyły się, uczennice. Znaczy, może nie groźnie sobie wydziergały jakieś wieloryby na rękach, no ale to wszystko wydawałoby się takie, no a tam, to nie jest takie wcale niewinne, dlatego, że jest to gra internetowa, czy coś takiego, gdzie młody człowiek musi się po prostu zarejestrować i podać numer telefonu. I potem w tej grze otrzymuje jakiegoś przewodnika i przewodnik do niego dzwoni i mówi, co ma ten człowiek zrobić. Zrób to i jakimś tam jednym elementem, na przykład to jest samookaleczenie, robienie głupich rzeczy. Ta gra na przykład już ileś setki osób chyba w Rosji bodajże doprowadziła do samobójstw młodych ludzi. Że ci ludzie na przykład na końcu, ostatnie polecenie jest skocz sobie z budynku, wyskocz z budynku. Jeśli dziecko nie chce tego robić, to zaczyna zastraszać. No w takim razie będziemy twoich bliskich coś tam robić i tak dalej. Więc jest to diabelstwo, czyste diabelstwo, a ludzie chcą coś takiego, dzieci chcą być prowadzeni przez takie rzeczy, więc bardzo łatwo. Diabeł też chce ludzi prowadzić, złe duchy chcą ludzi prowadzić, ale mamy iść za Jezusem. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Moglibyśmy mówić, czy pytać się już, to może innym razem, jak słyszeć głos Pana, jak go rozpoznać, ale jedna jest rzecz bezsprzeczna. Głos Pana, głos Jezusa zawsze jest zgodny z tym Słowem. Amen. Zawsze jest zgodny z tym, dlatego że On jest Słowem Bożym. Imię Jego jest Słowo Boże. Duch Święty jest autorem Słowa Bożego, a więc Jezus, czy Duch Święty nigdy nie powie nam nic, co stoi w sprzeczności z Bożym Słowem. To musimy wiedzieć. A więc to jest przede wszystkim też autorytet, w jaki sposób możemy rozsądzić, czy głos, który gdzieś słyszymy, czy nam się wydaje, że słyszymy, możemy być święcie przekonani, że to na pewno Bóg mówi, bo czasami ludzie, ja się tak gorliwie modliłem i tam słyszałem i głośno, tylko że to jest na przykład, człowiek usłyszał coś całkowicie sprzecznego z tym, no to wtedy trzeba po prostu powiedzieć, nie, to albo mi się zdawało, albo to był jakiś inny głos. Wiecie zresztą, dzisiaj możemy technicznie to porównać, że w telefonie czy w komputerze też można mieć komunikaty nie wiadomo skąd, a więc w duchowej rzeczywistości też musimy umieć ten głos rozpoznawać. Dlatego Słowo Boże nam jest potrzebne. W jaki sposób ten głos może mówić? Ja myślę, że może każdy z Was mógłby powiedzieć, jak słyszy głos Boga. Słyszy go bezpośrednio najczęściej do serca, który Bóg mówi gdzieś do naszych myśli, do serca i to jest głos cichy, nie jest, który będzie gdzieś krzyczał. Może Bóg stanąć i powiedzieć, czy do ludzi bardzo w sposób słyszalny. Ale to nie jest chyba codzienny taki sposób, prawda? Że codziennie Bóg rano przychodzi w postaci anioła, czy w postaci człowieka i słyszalnym głosem mówi do ciebie, masz zrobić to i to. To nie jest codzienne. Może takie coś wystąpić. Codziennie jest inaczej. Więc do serca, w modlitwie, przez swoje słowo może mówić. A najczęściej, jeśli mówi przez kogoś, to ja wierzę, że to jest potwierdzenie, że ja modlę się, oczekuję odpowiedzi i wtedy Ten człowiek świadomie bądź nieświadomie, nie, może być to proroctwo, że tak, tak mówi Pan, albo nieświadomie ten człowiek powie i to jest wtedy potwierdzenie, że tak, tak ma rzeczywiście być. Ja, na przykład jedna rzecz w moim życiu została potwierdzona ostatnio, że no nie, dotyczy mojej służby, że coś się rozszerzyło, a ktoś mi wcześniej powiedział, że takie rzeczy będą w Twoim życiu. I rzeczywiście to jest potwierdzenie, ale jeśli ktoś mówi coś, a Ty nic nie wiesz, to też trzeba się zastanowić. Ja Wam powiem na koniec taki przykład, dobry przykład, że Pan mi powiedział i człowiek coś zrobił takiego posłuszeństwa. Kiedy pierwszym razem przyjechał brat Denis Green z naszego zboru 21 lat temu, pastor Londynu, to niektórzy pamiętają, mieliśmy bardzo cudowny czas przebudzenia takiego. On powiedział, jak tu przyjeżdżałem, to Bóg mi powiedział, żebym tu zabrał pianino. Bo pomyślcie, jeszcze ten kraj taki nie tego, i on wziął, to był kork taki właśnie, takim pudle, i wzięli korga ze sobą. Ja wiem, że mu Bóg powiedział i on posłuchał, dzięki Bogu za to, dlatego że mieszkali wtedy u nas w wynajętym mieszkaniu przez 10 dni. Myśmy wtedy nie mieli pianina, oni prowadzili uwielbienie i taka Boża obecność z tego wynikała. No bez tego by to nie było. I on był naprawdę posłuszny Bogu, usłyszał Bogu ten głos i był posłuszny. Rzeczywiście Bóg mu powiedział. Ja nie wiem, czy bym wziął pianino, już pojechać gdzieś do jakiegoś kraju, gdzie się wcześniej jeszcze nie było. Oni w ogóle nie wiedzieli, czym jest Polska. Myśleli, że papieru toaletowego nie ma, czyli nic nie ma w ogóle. 96 rok, no tak to było. Akurat papier toaletowy już był wtedy. No ale w każdym razie, ale wzięli pianino. To jest taki dobry przykład. Ale trzeba mieć dobrą relację z Bogiem, żeby można powiedzieć tak, Bóg mi powiedział, weź pianino. Mówię, trzeba mieć dobre relacje i wiem, że ten brat akurat miał taką relację. I teraz na koniec to takie końcowe pytania, ale mówię, nikogo nie będę prosił o odpowiedź publiczną, tylko sam dla siebie. Bądź szczery. Jeśli nie słyszysz głosu Boga albo rzadko słyszysz, to pytanie, czy On nie chce do Ciebie mówić, czy raczej Ty z jakichś powodów nie słyszysz, czego nie chcesz słuchać. Więc takie pytanie zostawiam. Jeśli mówisz, że nie słyszysz głosu Boga, albo rzadko go słyszysz, to dlaczego? Czy On rzeczywiście nie chce do Ciebie mówić, do mnie? Czy może nie chcemy tego? Czy jesteśmy może jak te dzieci rozbiegane na korytarzu, które po prostu gonią za jakąś swoją durną zabawą? Pan Jezus powiedział, dwa wersety na koniec wam zostawię. Dlaczego Pan Jezus chce mówić po pierwsze dla nas jeszcze? Dlaczego chce mówić? Mówi do 15 rozdziale Jana w 3 wersecie do uczniów. Wy jesteście już czyści dla słowa, które do was mówiłem. Jesteście czyści z powodu słowa, które do was mówiłem. No więc to jest sposób oczyszczenia. Słuchanie słów Jezusa. No i ostatnie słowo, którym zamknę. List do Hebrajczyków, tam 3-4 rozdział się powtarza kilka razy. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. A inne tłumaczenie, takie bardziej współczesne, mówi, nie znieczulajcie serc waszych podczas błędu. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie znieczulajcie serc waszych. Amen. Amen. Powstańmy. Pytanie, czy dzisiaj